Godzina 7.38, to jest poranek wnet na Wnet FM. Nadajemy dla Państwa przez 24 godziny na Wnet FM, a poranek jest codziennie od godziny 7.07 do godziny 10.00, a może przyjdzie taki moment, może on przyjdzie już niedługo, że nie tylko na portalu Wnet FM można będzie nas słuchać, a teraz była rozmowa o Libanie, z Libanem była rozmowa o Wielkim Poście, teraz wędrujemy na Daleki Wschód. Na Dalekim Wschodzie, na Tajwanie jest pani Hanna Shen. Halo, dzień dobry, czy pani nas słyszy?
Dzień dobry, słyszę Państwa bardzo dobrze.
To jest właśnie ta współczesna technika. Panią Hannę słychać, jakby była tuż za ścianą. Olimpiada trwa w Korei Południowej. O samych sportowych wydarzeniach z Olimpiadą związanych będziemy mówić w trzeciej godzinie poranka. Przyjdzie Krzysztof Miklas i nam o tym opowie. Mam nadzieję przynajmniej, ale Olimpiada to jest też wielkie wydarzenie społeczne, polityczne. To jest ta cała otoczka. Jak to wygląda z perspektywy Dalekiego Wschodu?
Tak, rzeczywiście. Za tymi emocjami sportowymi kryje się też trochę polityki i tej polityki akurat w przypadku igrzysk w Korei Południowej jest nawet dużo, dlatego że przyjechało na rozpoczęcie igrzysk olimpijskich parę ważnych osób. Pojawił się m.in. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence. Przybyła także delegacja z Korei Północnej z siostrą Kim Jong-una i to właśnie ta pani, która jest jednocześnie członkiem rodziny od wielu lat rządzącej w dość brutalny sposób w Korei Północnej, ale także ta pani jest dyrektorem Wydziału Propagandy i Agitacji Partii Pracy Korei, także w całym tym systemie komunistycznym pełni dość ważną rolę, ale to ona na spotkaniu z prezydentem Korei Południowej Moonem wręczyła mu list, który był jednocześnie zaproszeniem prezydenta Moona do Korei Północnej. Prezydent Korei Południowej odpowiedział, że należy stworzyć odpowiednie warunki, aby do takiej wizyty doszło, ale to był taki jeden z kroków, jakie Korea Północna w trakcie tej tej Olimpiady podejmuje, aby oczarować Koreę Południową. Inną to było wspólny udział z reprezentacją Korei Południowej w ceremonii otwarcia igrzysk pod jedną wspólną flagą. Taką częścią tej ofensywy dyplomatycznej czarowania Korei Południowej jest także grupa 229 liderek, które mają dopingować reprezentację Korei Północnej. Rzeczywiście robią to w bardzo artystyczny sposób i wszystkie media zwracają na nie uwagę, ale muszą to robić w taki sposób, aby przykuwać uwagę, bo jeżeli tego nie będą odpowiednio wykonywać, to im rodzinom po powrocie grożą ogromne kary. Także te panie po powrocie nie mają rozpowiadać w Korei Północnej, jak wygląda życie w Korei Południowej. Ale wiadomo, że ta ofensywa dyplomatyczna prowadzona w tej chwili w Korei Południowej na igrzyskach przez Kim Jong-una ma przede wszystkim służyć ociepleniu wizerunku Korei Północnej i wykorzystaniu tego do złagodzenia sankcji. Namówieniu przede wszystkim Korei Północnej, żeby te sankcje złagodzić. Korea Południowa pod rządami lewicy bardzo często zgadza się na to i wprowadza tak zwaną słoneczną politykę, czyli wciąga Koreę Północną do wspólnej polityki, do współpracy politycznej i gospodarczej. Za to Korea Północna dostaje pieniądze, a potem się okazuje, że z tych pieniędzy jest rozwijany nadal program rakietowy i nuklearny. Takie oczarowanie i uleganie temu czarowi przez Seul nie podoba się Stanom Zjednoczonym i to w trakcie wizyty swojej w Korei Południowej delegacja amerykańska Mike Pence dał do poznania, między innymi wtedy, kiedy w czasie ceremonii otwarcia przechodziła reprezentacja Korei Północnej, to on wraz z premierem Shinzo Abe był jedynym z polityków, który nie wstał, który nie klaskał. Także Mike Pence pojawił się tylko na pięć minut na takim przyjęciu zorganizowanym przez prezydenta Korei Południowej dla przywódców biorących udział w ceremonii otwarcia. Nie przywitał się Mike Pence z delegacją Korei Północnej i delegacja amerykańska także wysłała taki sygnał, żeby nie ulegać temu czarowi, żeby pamiętać, że to jest reżim brutalny i dlatego w delegacji amerykańskiej obecny był Fred Warmbier. To jest ojciec studenta amerykańskiego, który najpierw przez 17 miesięcy był więziony przez reżim Korei Północnej. Udało się administracji Trumpa go uwolnić, ale wtedy się okazało, że jest on w stanie śpiączki. Kilka dni po przybyciu do Stanów Zjednoczonych w zeszłym roku w czerwcu zmarł. Mike Pence spotkał się także z uciekinierami z Korei Północnej. To był taki jasny sygnał, że jest być może ta słodka twarz cheerleaderek z Korei Północnej prezentowana nam na Olimpiadzie w Korei Południowej, ale jest także cały czas brutalny reżim, który dość ostro się zbroi.
Czy to taka słodka atmosfera, która właśnie za sprawą tych cheerleaderek zapanowała między północą a południem, czy to może być wstęp do jakichś rzeczywiście negocjacji, czy te zaproszenia mają jakiekolwiek znaczenie, czy to jest taka chwila po prostu, że obu krajom, obu rządom opłacało się wstrzymać ten konflikt na czas olimpiady, a to za chwilę się zmieni?
Prawdopodobnie to się zmieni. Zresztą wczoraj o tym była rozmowa w Senacie Stanów Zjednoczonych. Odbyło się spotkanie Komisji do Spraw Wywiadu i właśnie tam eksperci do spraw wywiadu mówili, że tak naprawdę przed nami w roku 2018 kolejne testy rakietowe i prawdopodobnie ataki cybernetyczne i wtedy Korea Południowa po prostu będzie musiała zrezygnować z tej kolejnej odsłony swojej polityki słonecznej i powróci do ostrej retoryki. W trakcie wizyty Mike Pence, przed wizytą w Korei Południowej, Mike Pence był w Japonii i tam zapowiedział razem z premierem Japonii Shinzo Abe kolejne sankcje i prawdopodobnie Korea Południowa do tego także się zastosuje. Na razie to dzisiaj wiemy, wiadomo, dzisiaj wiemy, Korea Południowa zgodziła się zapłacić za pobyt całej delegacji Korei Północnej w trakcie igrzysk i będzie to ich kosztować ponad 2,6 miliona dolarów. Delegacja gości w najlepszych hotelach w Korei Południowej, pięciogwiazdkowych, takich, które gościli między innymi Paris Hilton czy Michael Jackson.
Tyle jeśli chodzi o olimpiadę, o wydarzeniach sportowych będziemy mówić w trzeciej godzinie poranka. Dzisiaj jest środa popielcowa, dzisiaj w Kościele Katolickim rozpoczął się Wielki Post, ale na Dalekim Wschodzie w Azji chrześcijanie, a zwłaszcza katolicy żyją też innymi wydarzeniami. Niepokój panuje wokół negocjacji między Stolicą Apostolską a reżimem w Pekinie.
To już nawet nie tylko nie jest niepokój, bo pojawia się coraz więcej, coraz bardziej krytycznych głosów, zwłaszcza po wypowiedzi biskupa Sorondo, kanclerza Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Ja przypominam, że w rozmowie z hiszpańskojęzyczną wersją Vatican Insider, on powiedział, że Chińczycy to naród najlepiej wdrażający naukę społeczną Kościoła. Jako przykład biskup podał to, że tam nie ma dzielnic nędzy, że brak narkotyków wśród młodzieży. Biskup chwalił także politykę ekologiczną. I to wywołuje dużą krytykę tutaj w Azji. Jedna z agencji katolickich tu w Azji zebrała takich opinii kilku księży z Kościoła Podziemnego, którzy mówili, że no jeżeli, że takie wypowiedzi, albo że jeżeli dojdzie rzeczywiście do porozumienia między Chinami a Stolicą Apostolską, to będzie to oznaczało, że nie ma sprawiedliwości. Inny z księży mówił, że to zbliżenie Watykanu z Pekinem to jest jak paktowanie z diabłem. Bardzo ostro o tym zbliżeniu i w słowach także biskupa Sorondo od kilku tygodni mówi emerytowany biskup Hongkongu Joseph Zen. Także jest dużo krytyki. Wczoraj w takim programie tu w Polsce, w telewizji internetowej Idź Pod Prąd, wystąpił pastor Bob Fu i on nazwał te wypowiedzi biskupa Sorondo zwodniczymi, które rzeczywiście mogą mieć bardzo zły skutek dla Kościoła katolickiego, bo mogą, ten podział już jest na Kościół Stowarzyszenie Patriotyczne uznawane przez władzę i Kościół, który no, jest podporządkowany, który uznaje papieża, ten Kościół katakumbowy bardzo często zwany, ale porozumienie może doprowadzić do prawdziwej schizmy, jeśli rzeczywiście do niej dojdzie. Także niepokoi się Tajwan, który no, zdaje sobie sprawę, że porozumienie najpierw w kwestiach religijnych, mianowania biskupów, może doprowadzić czasem do zerwania relacji Watykanu z Tajwanem, bo Pekin na pewno, kontrolując Kościół katolicki, będzie w stanie wymusić taką decyzję na Stolicy Apostolskiej.
Będziemy dalej się tej sprawie przyglądać. Zresztą dzisiaj jeszcze w poranku wnet będzie rozmowa z ojcem Zbigniewem Wesołowskim, werbistą i sinologiem z Uniwersytetu St. Augustin w Niemczech, ale też człowiekiem, który wiele lat w Chinach przebywa i bardzo dobrze zna tamte chrześcijaństwo, a właściwie chrześcijaństwo w Azji, bo chrześcijaństwo być może wszędzie jest takie same. Tak chyba powinniśmy mówić, przynajmniej w środę popielcową. Bardzo serdecznie dziękuję pani Hanna Shen, prosto z Tajwanu dla poranka wnet. Czy tam też się już skończył karnawał?
Tam się zaczyna chiński Nowy Rok. Jutro jest Wigilia chińskiego Nowego Roku. Także wielkie świętowanie, bo to jest takie święto atmosferą trochę przypominające nasze Boże Narodzenie. Bardzo rodzinne święto. Także zaczyna się to jutro. Także szczęśliwego Nowego Chińskiego Roku.
Szczęśliwego Nowego Chińskiego Roku. Tym bardziej będziemy pewnie już niedługo na Tajwan znowu dzwonić. Hanna Shen dla Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
Poranek Wnet, 14 lutego 2018, środa popielcowa, przy okazji walentynki, godzina 7.48. W naszym studiu są kolejni goście, pan Wojciech Pokora, dziennikarz Radia Lublin, dzień dobry.
Dzień dobry.
A także autor Kuriera Wnet, o tym za chwilę, i pan Sławomir Kamiński, Solidarność Ziemi Puławskiej i Komitet Protestacyjny w Puławskich.
A dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Proszę państwa, w Kurierze Wnet są artykuły Wojciecha Pokory. W poprzednim styczniowym trudny los Puław w grupie Azoty. W obecnym lutowym polski węgiel zamiast rosyjskiego gazu. Sytuacja w grupie Azoty jest dosyć napięta.
Cały czas jest napięta. Te dwa artykuły o dwóch różnych rzeczach, tak? Pierwszy pokazywał ten styczniowy całą drogę tak zwanej konsolidacji i tego, w którym momencie dzisiaj są Azoty Puławy, które muszą walczyć o swoją pozycję w grupie. Paradoksalnie jako najsilniejszy podmiot muszą walczyć o pozycję. A drugi, do którego teraz zapraszam i zachęcam do lektury, dotyczy budowy elektrowni w Puławach, elektrowni na węgiel, która zastępuje pomysł i projekt, który zrodził się w głowach zarządzających zakładami azotowymi w Puławach za koalicji PO-PSL, czyli elektrowni gazowej na rosyjski gaz.
A dlaczego właściwie w tej chwili jest sytuacja protestacyjna w Azotach?
Znaczy, to akurat nie ma nic wspólnego z projektem węglowym. Dzisiaj protest dotyczy pomysłu Grupy Azoty, to trzeba, Grupa Azoty Tarnów, właściciel, który jest właścicielem zakładów azotowych w Puławach, dotyczy de facto przejęcia czy wydzielenia i przejęcia pionu handlowego. I dzisiaj jesteśmy w takim miejscu historii, że jest decyzja wstępna, co trzeba bardzo podkreślić, że ten pion handlowy będzie usytuowany w Puławach. Natomiast jest to tylko decyzja co do miejsca, a nie co do sposobu funkcjonowania. I dzisiaj jakby taka przekaz medialny idzie w tym kierunku, że wszystko jest załatwione. A ja chciałbym jednoznacznie powiedzieć, że nic nie jest załatwione poza stwierdzeniem, gdzie będzie usytuowana siedziba pionu handlowego.
Czy to w dzisiejszych czasach takiego płaskiego zarządzania informatyki ma aż takie znaczenie, gdzie będzie fizycznie usytuowana siedziba?
No właśnie nie za duże, jeśli chodzi o fizyczne miejsce. Chodzi o to, kto będzie nim zarządzał. Jakby idea jest taka, że zarządzać handlem powinni ci, którzy najlepiej się na tym znają. Kto się zna najlepiej, no świadczą o tym wyniki finansowe i poziom sprzedaży. Więc jakby naturalną rzeczą jest, że zarówno siedziba fizyczna, jak i siedziba, że tak powiem, decyzyjna będzie w Puławach.
Problemem jest to, że ze względów politycznych, nie ze względów biznesowych, podmiot, który był podmiotem o wiele słabszym, czyli zakłady azotowe w Tarnowie Mościcach, przyjęły giganta, czyli przyjęły Puławy, które sobie świetnie radziły na rynku same. I dzisiaj, żeby w jakiś sposób spinać biznesowo projekt Grupy Azoty, czyli w skład której wchodzą i Policja, i Kędzierzyn, i różne mniejsze spółki, no trzeba skądś brać pieniądze. Najlepiej brać te pieniądze z tego podmiotu, który sobie najlepiej radzi na rynku, czyli z Puław. Puławy, związkowcy, pracownicy występują przeciwko takiemu sposobowi zarządzania. Wmawiano wszystkim, że mamy do czynienia z konsolidacją, czyli że na równorzędnych zasadach są konsolidowane podmioty, które będą razem tworzyły pewną grupę. Okazuje się, że utajniona do pewnego czasu umowa konsolidacyjna była tak naprawdę umową przejęcia Puław przez Tarnów. No i dzisiaj Tarnów jako właściciel próbuje sam rozgrywać, tak, całą sytuację.
Znaczy, tutaj jest sytuacja o wiele głębsza, o czym wspomniał przed sekundą pan redaktor, że zakłady azotowe Puławy i zakłady azotowe w Tarnowie łączyła umowa konsolidacyjna, która dzisiaj nie jest przestrzegana. I my jesteśmy w takim oto miejscu historii, że no, trudno zawierać kolejne umowy co do funkcjonowania, skoro te pierwsze nie są w żaden sposób respektowane i nie są przestrzegane. Więc dzisiaj jakby wracamy do tego, że umowę warto byłoby przestrzegać umowy konsolidacyjnej, a później dopiero mówić o tym, co będzie dalej. O tym dowodem na to, że to mysz połknęła słonia, jest to, że nigdy nie zdarzyło się, że to zakłady azotowe w Tarnowie wspomagały w jakikolwiek sposób finansowy zakłady azotowe w Puławach. Natomiast co roku pobierana jest ogromna dywidenda i wynik finansowy całej grupy, gdyby nie ta dywidenda z Puław, byłby no, zupełnie inny. W ostatnim roku, trzeba to podkreślić, była to dywidenda w wysokości 160 milionów złotych.
Te decyzje, które wam się nie podobają, zostały podjęte dokładnie kiedy?
Mówimy o konsolidacji, tak. W 2012 roku.
No to mamy rok 2018 się zaczął. W międzyczasie zmieniły się rządy, czy jeśli chodzi o podejście do tych spraw, coś przez te dwa lata tutaj nastąpiło jakoś?
Jeśli chodzi o przestrzeganie umowy konsolidacyjnej, nie, nie zmieniło się. Ta umowa w dalszym ciągu nie jest przestrzegana w takim stopniu, w jakim została podpisana. Trudno więc się nam pracownikom zakładów azotowych Puławy dziwić, że no z ogromnym jakby nieufnością podchodzimy do podpisywania kolejnych umów.
Wybierane są pewne elementy z umowy konsolidacyjnej, które pasują, tak? Są w umowie zapisy dotyczące reprezentacji w grupie przedstawicieli z grupy Azoty Puławy. Powinien być zachowany parytet, powinien ktoś z Tarnowa być w zarządzie Puław i równolegle z Puław i zapisane to jest wprost w umowie konsolidacyjnej, że ktoś, kto pochodzi z Puław, a nie tylko został mianowany na stanowisko w Puławach, powinien też reprezentować Puławy w zarządzie grupy. To nie jest respektowane i w sensie nie dziwię.
Tak samo jak cała ścieżka decyzyjna nie jest respektowana. Umowy społeczne, które były częścią umowy konsolidacyjnej. No więc dzisiaj, kiedy nam się mówi, że handel powinien być wspólny, co do istoty rzeczy nikt nie mówi, że nie, no bo jakby świadomość tego, że coś wspólnie można robić i na tym zyskiwać, nie jest zła. Mamy tego świadomość. Tylko mówię, pierwsza idea jest taka, żeby to jednak robili ci, którzy robią to najlepiej. A po drugie, żeby to się jednak wszystkim opłacało. Do dzisiaj niestety trzeba powiedzieć, że nie ma jakiejś głębszej analizy finansowej tego pomysłu.
I cały czas tak mówimy bezosobowo, kto powinien podjąć tę decyzję? W tej chwili przeciwko komu tak naprawdę toczy się proces i kto powinien podjąć decyzję, która przywróciłby stan
dzisiaj pożądany? Dzisiaj tak naprawdę mamy do czynienia z pewnym też taką sytuacją troszeczkę dziwną, dlatego że no, partnerem dla Komitetu Protestacyjnego w taki naturalny i w oczywisty sposób jest zarząd Tarnowa. Dlatego, że to on, będąc właścicielem 96% akcji, tak naprawdę jest decyzyjny. To on, mówiąc tak już najbardziej brutalnie, powołuje i odwołuje zarówno członków Rady Nadzorczej Zakładów Azotów Puławach, jak i zarząd. Więc tak naprawdę dzisiaj partnerem komitetu powinien być zarząd w Tarnowie. Mimo zaproszeń, które żeśmy kierowali, no, nie udało się na spotkanie zaprosić nikogo z Tarnowa, więc niejako
teraz jesteśmy w takim punkcie, że po negocjacjach z zarządem w Puławach został podpisany protokół rozbieżności i wyznaczony przez ministra zostanie mediator, tak, ministerialny, który przyjedzie do Puław i mediator będzie próbował przeprowadzić proces kolejnych mediacji. Strona związkowa z Puław no chciałaby, żeby doszło do tego, żeby przy stole zasiadł ktoś z Tarnowa, tak? Ktoś, kto... Bo jeżeli jeden z postulatów Komitetu Strajkowego jest to, żeby przestrzegać wzajemnych umów, no to zarząd w Puławach nie jest stroną do takiego sporu, bo zarząd w Puławach przestrzega tych umów, no, tak?
Padło wreszcie słowo ministerstwo, to nie jest jakieś tam sobie zakłady, jakaś tam grupa, to jest część strategicznego sektoru polskiej gospodarki, więc rozumiem, że są jednak w Warszawie, w ministerialnych budynkach jacyś panowie i panie, którzy się tym interesują. Czy tutaj nie ma żadnych partnerów do rozmów?
Na pewno są.
Ale jeszcze dotąd nie doszło do jakichś zainteresowań.
Nie, no jest, jeżeli chodzi o zainteresowanie polityczne, no to tak jak obserwujemy, jest bardzo duże zainteresowanie ze strony posłów ziemi lubelskiej z koalicji rządzącej, tak? Czyli bardzo silnie wspierają.
Tutaj z tym nie mamy problemu. Natomiast generalnie to też trzeba powiedzieć, że my jakby staramy się rozwiązać ten problem jakby w drodze pewnej dialogu czy porozumienia. I to jest jakby rzecz najważniejsza. No nie chcemy odwoływać się do wszystkich świętych, bo wydaje się, że na to przyjdzie jeszcze czas. Dzisiaj jesteśmy na etapie, to jest oczywiście reguluje to ustawa o rozwiązaniu sporów zbiorowych. Jesteśmy na etapie właśnie mediatora. No, jeśli mediator nie będzie potrafił rozwiązać naszego sporu, nie będzie potrafił doprosić do naszego stołu kogoś z Tarnowa, no to będziemy pewno zmuszeni, wbrew naszej intencji i woli, pewno rzeczywiście poprosić o takie rozstrzygnięcie tego sporu przez ministerstwo czy przez premiera, bo dzisiaj tak naprawdę on sprawuje nadzór nad tymi spółkami. I ja bym chciał, żeby do tego nie doszło, żebyśmy potrafili to rozstrzygnąć na poziomie grupy, no ale no, wydaje się koniecznym to, że siądzie do stołu ktoś z Tarnowa, z zarządu Tarnowa.
Czyli gdybyśmy chcieli opisać tak jednym zdaniem stan protestu, jaki jest w tej chwili, godzina 8, dochodzi 14 lutego, to jakbyśmy powiedzieli, co się dzieje?
Dzisiaj jesteśmy w etapie mediacji. Dzisiaj spotyka się komitet strajkowy, którego jednym z punktów jest punkt, czy rozpoczynamy akcję referendum strajkowego. Bo powód wprowadzenia tego punktu na posiedzenie komitetu jest taki, że my żeśmy w ostatni piątek spotkali się z zarządem Zakładów Azotowych w Puławach, przedstawiliśmy nasze uwagi co do tej umowy konsolidacyjnej i te uwagi były bardzo krytyczne. No po czym dowiadujemy się, że w piątek, że w poniedziałek jest podpisana w blasku fleszy i przy fanfarach umowa konsolidacyjna. Jest to umowa
podczas trwania konsultacji społecznych.
Tak. Trzeba to podkreślić, że jest to umowa podpisana przez zarządy spółek, a w żadnym sposób stroną nie jest tam strona społeczna, czyli komitet strajkowy. My jesteśmy dzisiaj na etapie, że nic nie podpisaliśmy. Mamy poważne uwagi co do propozycji tego funkcjonowania pionu handlowego i w żaden sposób nie należy interpretować tego, co się dzieje, jako złagodzenia stanowiska Komitetu Strajkowego.
Bardzo dziękuję. Pan Sławomir Kamiński, Komitet Protestacyjny Azoty Puławy, Solidarność Ziemi Puławskiej. Będziemy w Porankach Wnet śledzić tą sytuację i na pewno będziemy rozmawiać albo tutaj z panem, albo telefonicznie. W artykułach Wojciecha Pokory, które ukazują się w Kurierze Wnet, jest też zarysowane takie szerokie tło historyczne w ostatnich latach, co się tutaj z tą branżą działo. Pan Paweł T., były wiceminister skarbu, wczoraj zainteresowały się nim, już wcześniej się im zainteresowały organy ścigania. Dzisiaj sąd pobrał poręczenie majątkowe, chociaż nie zdecydował się na areszt. To jest postać, która również tutaj odegrała pewną rolę historyczną.
To, co się wczoraj wydarzyło, to dotyczyło Ciechu, ale spółki też z sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej. W tym poprzednim artykule opisywałem też rolę pana wiceministra w momencie, kiedy pojawił się Akron na scenie spółek chemicznych i kiedy Akron próbował kupić zakłady azotowe w Tarnowie Mościcach. Wtedy wiceminister Skarbu Państwa, jak się okazało, wbrew oficjalnej linii ministerstwa, bo wówczas ministrem skarbu był Mikołaj Budzanowski, który mówił wprost o tym, że Akron i jego wezwanie to jest próba wrogiego przejęcia spółki, a okazało się, i o tym powiedział właściciel Akronu, czyli pan Moshe Kantor, że w tym samym czasie wiceminister Tamborski podpowiadał im rozwiązania, w jaki sposób można kupić i przejąć zakłady azotowe w Tarnowie Mościcach. No później media izraelskie wprost nazywały pana wiceministra przyjacielem pana Kantora.
Cóż, bardzo ciekawa postać, można powiedzieć emblematyczna dla III RP, bardzo ciekawe kontakty międzynarodowe, bardzo ciekawe kraje się pokazują, a czy możemy liczyć na kolejny artykuł w kolejnym Kurierze Wnet?
W kolejnym tak i przy okazji tego, co się dzieje dzisiaj w zakładach i problemu handlu, to kolejny artykuł będzie dotyczył właśnie tej strefy. I znowu w tle będą Rosjanie i znowu w tle będą różne niejasne powiązania i przepływ pieniędzy.
Wojciech Pokora, dziennikarz Radia Lublin, współautor też, oczywiście wiedzą słuchacze programu wschodniego, strony StopFake.org, która zajmuje się nicowaniem, demaskowaniem rosyjskiej propagandy, no i autor Kuriera Wnet, z którym pewnie niebawem znów będziemy rozmawiać, ponieważ sytuacja w grupie Azoty będzie w porankach Wnet bacznie obserwowana, to mogę obiecać. Minęła godzina 8 już 3 minuty temu. Dziękuję panom bardzo za wizytę w poranku.
Dziękuję bardzo.